Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o czkawce, jakiej łacińska nazwa brzmi singultus, która może być wywołana wieloma, zarówno błahymi, jak i poważnymi przyczynami, w tym zapaleniem, uszkodzeniem lub mechanicznym podrażnieniem nerwów wyzwalających odruch czkawki. Czkawka może powstać wskutek podrażnienia nerwu przeponowego, który unerwia przeponę, ale także nerwu błędnego wraz z łańcuchem nerwów współczulnych, biorących początek w odcinku rdzenia kręgowego od wysokości TH6, czyli 6 kręgu piersiowego do 12, które unerwiają wiele struktur klatki piersiowej, także jamy brzusznej oraz niektóre anatomiczne struktury głowy i szyi. Wspomniane narządy to nie tylko przepona, ale także płuca, opłucna i inne narządy klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz ucho, nos i gardło. Zmiany chorobowe znajdujące się w obrębie narządów unerwianych przez wspomniane nerwy mogą wywoływać objawy czkawki wraz z występowaniem uporczywej czkawki, nawet zagrażającej życiu. Właściwie każdy proces chorobowy toczący się w obrębie płuc, opłucnej, śródpiersia i serca, jak i zagrażająca życiu zatorowość płucna może dawać powikłanie w postaci czkawki oraz takie objawy jak ból w klatce piersiowej, duszność, niskie wysycenie krwi tętniczej tlenem, kaszel, krwioplucie, tarcie opłucnej czy omdlenie mogą powodować czkawkę, podobnie do niektórych leków, wśród których wymieniane są takie jak benzodiazepiny, także sterydy, deksametazon, stosowane niekiedy w leczeniu tego objawu, a także grupy leków, do których należą preparaty przeciwparkinsonowskie, przeciwpsychotyczne, preparaty przeciwpadaczkowe, niektóre cytostatyki, używki, jak i leki przeciwbakteryjne. Głównym bodźcem, który wyzwala odruch czkawki, jest rozciągnięcie żołądka albo przełyku oraz wiele przyczyn prowadzących do wzrostu impulsacji w wymienionych już nerwach, które unerwiają wspomniane struktury klatki piersiowej, jamy brzusznej, głowy i szyi. Przyczyną występowania czkawki jest również pobudzenie bardzo zróżnicowanego osobniczo, a także międzyosobniczo ośrodka czkawki, jaki znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym jako skutek zaburzeń natury psychicznej, ale też metabolicznej. Czkawka występuje jako reakcja, może wystąpić jako reakcja na zaburzenie trawienia, co prowadzi do podrażnienia nerwu błędnego, który unerwia przywspółczulnie większą część całego przewodu pokarmowego, a właściwie układu pokarmowego. Mechanizm powstania czkawki polega na obniżeniu progu wyładowań elektrycznych w obrębie przepony i wspomnianych już nerwów, które unerwiają przeponę opłucną i płuca lub przebiegu choroby nowotworowej. Szczególnie czkawka może, taka długotrwała czkawka może występować przy guzach mózgu, w zaburzeniach metabolicznych, które jeszcze wymienię. Czkawka polegająca na rytmicznie powtarzających się mimowolnych skurczach przepony i mięśni oddechowych klatki piersiowej powoduje wdech z równoczesnym zamknięciem głośni, co daje specyficzny dla czkawki odgłos. Czkawka jest znana wszystkim, trwając od kilku do kilkunastu minut, zwykle ustępując samoistnie. Częstotliwość czkawki wynosi od 2 do 60 na minutę i klinicznie dzielona jest ona na ostrą, która trwa krócej niż 48 godzin, przewlekłą nieco dłużej niż 48 godzin i przetrwałą. O ile ostra czkawka nie wzbudza zwykle niepokoju, będąc, jak już mówiłam, odruchowym pobudzeniem struktur nerwowych, to czkawka trwająca dłużej niż 48 godzin wymaga kontaktu z lekarzem i diagnostyki. Częstość czkawki ulega zmniejszeniu poprzez wzrost poziomu dwutlenku węgla w powietrzu oddechowym, chociaż z drugiej strony niski poziom dwutlenku węgla nie wpływa na częstość czkawki. W części przypadków czkawka może trwać długotrwale i powiedziałam jak i albo przewlekle, powodując różne dolegliwości i zaburzenia, nie tylko zmęczenie, ale także zaburzenie przyjmowania posiłków związane z tym utratę masy ciała oraz bezsenność i depresję. Pośród przyczyn czkawki przewlekłej wymieniane są choroby ośrodkowego układu nerwowego, wspomniane już zaburzenia metaboliczne i toksyny oraz leki, ale też choroby szyi i klatki piersiowej, i jamy brzusznej, chociaż do tej pory odruch, na podstawie którego powstaje pobudzenie przepony, nie jest wystarczająco poznany. Podobnie do klinicznej klasyfikacji przyczyny powstawania dzielone są na wywołane powodami fizjologicznymi. Czkawka określana jako objawowa, mająca przyczyny chorobowe oraz idiopatyczna, w której nie udaje się ustalić przyczyny. W dużej liczbie przypadków przyczyną czkawki, jak już mówiłam, jest nadmierne przepełnienie żołądka wskutek szybkiego jedzenia, zwłaszcza spożywania obfitych posiłków, napojów gazowanych albo alkoholu. Nierzadko przyczyną czkawki mogą być wstrząsy emocjonalne, psychiczne i stres, ale także czkawka może wystąpić w przebiegu badania endoskopowego przewodu pokarmowego, szczególnie kiedy jelita wypełniane są powietrzem. Czkawka natomiast objawowa, jak wspomniałam, może powstać wskutek zaburzeń i chorób w strukturach klatki piersiowej jamy brzusznej. Lista tych chorób jest bardzo długa. Wymienię część, do których należą zapalenie gardła i krtani, choroba niedokrwienna serca, wole, ciała obce, guzy klatki piersiowej, jamy brzusznej, gruźlica, powiększenie wątroby, trzustki, marskość, kamica, stany zapalne jelit, tętniaki oraz stany zapalne otrzewnej. Na liście chorób, których objawem może być czkawka, wymieniane jest ponad 100 różnych, spośród nich takich jak choroba Parkinsona, cukrzyca, pasożyty, zapalenie wyrostka robaczkowego, podrażnienie błony bębenkowej, płukanie ucha albo drażnienie błony bębenkowej przez ciało obce, czy też owad dostający się do przewodu słuchowego zewnętrznego. Za objawy alarmowe towarzyszące czkawce uważane są zaburzenia świadomości, objawy oponowe, podwójne widzenie, porażenia nerwów czaszkowych, niedowłady, zaburzenia czucia i równowagi oraz objawy zawału mięśnia sercowego, zatorowość płucna, jakie oczywiście wymagają szczególnej uwagi leczenia u lekarza specjalisty. W medycynie świętej Hildegardy czkawka jest odrębną chorobą oraz ważnym znakiem alarmowym stanu przedrakowego, co zresztą znajduje potwierdzenie we współczesnej medycynie, chociaż oczywiście dotyczy tylko niektórych objawów i przypadków. Po wykluczeniu tych objawów i zaburzeń lekarze prowadzą dalszą diagnostykę, jaka pozwala prowadzić skuteczne leczenie, o którym opowiem za chwilę. W leczeniu czkawki, zwłaszcza uporczywej, dąży się do zmniejszenia aktywności wyładowań w nerwach za pomocą różnych preparatów farmakologicznych, szczególnie leków określanych mianem neuroleptyków, ale także leków o działaniu przeciwwymiotnym czy przeciwdrgawkowych. Tutaj wymieniane są oczywiście, lekarze przepisują, samemu nie można tych leków kupić, chloropromazyna, metoklopropamid, haloperidol, baklofen, kwalwalpronowy, gabapentyna i inne. Ponadto stosowane są najprzeróżniejsze metody domowe zmniejszania czkawki, począwszy od przestraszenia, picia wody i płukania gardła, czy włożenia palca do przewodu słuchowego zewnętrznego lub gardła, co działa poprzez podrażnienie nerwu błędnego, jak i właśnie unerwia, zarówno przewód słuchowy zewnętrzny, jak i gardło. Jednym ze stosowanych metod w medycynie ludowej jest przetrzymanie w jamie ustnej pod językiem cukru. Zjedzenie łyżeczki miodu, z cukru za molem, wypicie szklanki wody z cukrem i cytryną, czy też gryzienie bułki, popicie zimnym płynem, wystawienie języka z pociągnięciem języka oraz wstrzymanie oddechu przy zamknięciu nosa, jamy nosowej i ust. Wymieniany jako sposób na przerwanie napadu czkawki jest oddychanie do papierowej torebki, które, jak już mówiłam, działa poprzez wzrost poziomu dwutlenku węgla. Wskazówki świętej Hildegardy w przypadku ostrej fizjologicznej czkawki dotyczą podobnie wypicia filiżanki gorącej wody z łyżeczką cukru, rzucie albo jedzenie suchego cukru razem z goździkiem, po jedzeniu również święta Hildegarda zaleca zjedzenie cytwaru, który jest rośliną określaną także innym mianem bylicy pospolitej. Koszyczki kwiatowe tej bylicy zawierają santoninę, która działa także, ma działanie przeciwpasożytnicze. Ponadto bylicę estragon stosuje się jako przyprawę. Hildegarda również zaleca jedzenie po posiłku kurkumy, zapobiegając czkawce, można poprzez jedzenie wolno pokarmów, dokładne przeżuwanie, nieobjadanie się, unikanie ostrych przypraw i spożywania alkoholu. Ponadto po obfitym posiłku należy unikać leżenia na prawym boku. Wskazane jest w niektórych to przypadkach także picie ziół, takich jak melisa. Niekiedy polecane bywają preparaty uspokajające i rozkurczowe. Niekiedy, zwłaszcza w uporczywej czkawce, takiej trwającej, której nie pomagają te domowe sposoby, można zalecić masaż zatoki szyjnej i ucisk na gałkę oczną. Jednak są to sposoby dość ryzykowne. Ten sposób działa poprzez zwiększenie napięcia na nerw błędny, zarówno który poprzez wzrost napięcia niweluje się te impulsacje. Tego rodzaju zabiegi jednak powinien przerywać tą czkawkę tego rodzaju zabiegami lekarz ze względu na niebezpieczeństwo omdlenia wtedy, kiedy się masuje zatokę szyjną, jak i uszkodzenia siatkówki. Te dwa sposoby przerywania czkawki również są stosowane przy leczeniu takiego szybkiej akcji serca, a również jak omawiałam te przypadki, mówiłam o tym, że trzeba bardzo delikatnie uciskać na tą zatokę, bo sam ucisk może spowodować omdlenie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o takim objawie, który zwłaszcza u osób starszych może być częstym, jednak gdy zbyt długo trwa albo powtarza się często, wymaga diagnostyki i sprawdzenia, czy nie jest to jakaś tląca się choroba. Na zakończenie chciałabym podziękować za pamięć i życzenia pani doktor, pani Ewie Piątkowskiej, która tutaj składała mi życzenia na antenie. Również chcę pozdrowić panią doktor Reut Danusię, z którymi 22 lata temu jeździłyśmy razem wtedy pociągami do Torunia na trwający ponad rok studia podyplomowe właśnie dziennikarskie. Także obie panie chore chcę bardzo serdecznie również pozdrowić, a pani Ewie podziękować, jak mi powiedziałam. To tyle, jeśli państwo macie jakieś pytania, czy dotyczące czkawki, czy innych problemów zdrowotnych, bardzo proszę. Tak, słucham, porady lekarskie.
Szczęść Boże, bądźcie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowane.
Ja nazywam się Maria i dzwonię z Dolnego Śląska. No, mam już swoich tam prawie 80 lat, ale z mojego życiowego doświadczenia zauważyłam, że czkawka również powstaje wtedy, ja tego oczywiście nie umiem wytłumaczyć medycznie, jeżeli się je suche jedzenie. Ja na przykład nie lubiłam popijać. I takie lubiłam jeść suche jedzenie i jak tak, no, jadło się z, może suchego i że wtedy też powstawała czkawka.
Tak, to na tej samej zasadzie, o której mówiłam, że to jest takie suche jedzenie podrażnia bardziej.
Tak, ono tam gdzieś może i zatyka nawet, prawda, że...
No, czy raczej przez podrażnienie, bo jednak mokre jest, ma lepszy pasaż, prawda, natomiast tak, suche może podrażnić po prostu nerwy, które przebiegają w ścianie przełyku czy żołądka.
Czyli to taka rada, żeby tak nie jeść sucho. Wszystkiego na sucho. Tak.
No bo powinno się prawidłowo, powinno się dokładnie przeżuwać i połączyć każdy kęs ze śliną, prawda?
Tak.
Żeby było łatwiejsze połknięcie i jednocześnie w trakcie tego opłaszczenia czy zmiękczenia pokarmu dochodzi do trawienia, bo już w ślinie znajdują się enzymy, tak, prawda, które trawią skrobie i tak dalej.
Tak,
także
tak,
powinno się powoli jeść małymi kęsami, dokładnie przeżuwać. Niektórzy, zwłaszcza dietetycy, nawet mówią, że to powinien trwać dość długo. Szybkie jedzenie jest na pewno niezdrowe. Nie dość, że prowokuje różnego rodzaju dolegliwości, to jeszcze, no właśnie, nieprawidłowe trawienie, więc nie połykać, tylko żuć i dopiero...
Tak, tak. I dziękuję. Ewentualnie popijać nawet,
no tak,
małymi,
tak,
łyczkami.
No, oczywiście, jasne.
Tak, bardzo dziękuję pani doktor.
Z tym popijaniem, dziękuję bardzo, tak? Z tym popijaniem to też jest, zwłaszcza u osób starszych, może dochodzić do zmniejszenia ilości soków trawiennych czynnych, prawda? Więc no tak, też nie za dużo popijać, dlatego, tak, że też może dochodzić do zaburzenia trawienia. Więc tak wskazane jest najlepiej takie No, jeżeli popijanie, to
z umiarem.
Z umiarem, a picie oczywiście między posiłkami, to tak.
Tak, dziękuję bardzo. Dzięki,
z Bogiem.
Pozdrawiam.
Następny telefon, słucham porady lekarskiej. Szczęść Boże.
Chciałem zapytać o pokrewną rzecz, mianowicie o takie odbijanie się, takie puste odbijanie się, niezwiązane z jedzeniem, nie jest to refluks, takie powiedzmy, które właśnie jak człowiek jest mocno zajęty, to nie ma go, a jak taki...
Ja od razu tutaj wejdę.
Może to będzie oddzielna audycja. A może teraz już coś pani doktor powie?
Najczęściej, proszę pana, takie puste odbijanie to jest właśnie szybkie jedzenie i połykanie powietrza. To jest główną przyczyną szybkiego właśnie odbijania. Chociaż oczywiście inne przyczyny mogą być także inne. Niemniej jednak szybkie jedzenie właśnie z połknięciem powietrza spowoduje. Mogą być oczywiście inne przyczyny, tak jak mówię, może być refluks żołądkowo-iltowy, nierównomierne zamykanie się odźwiernika. To wszystko zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego mogą być przyczyną, ale przy okazji, bo oczywiście całego programu poświęcić odbijaniu, to chyba nie zdołam zbierać materiału. Niemniej jednak ja już mówiłam o takim właśnie odbijaniu bardzo często przy chorobach przewodu pokarmowego, ale wezmę pod uwagę.
Dziękuję bardzo. Bogiem,
jeszcze następny telefon.
Szczęść Boże, nie bądźcie pochwalony z Chrystus, no Maria zawsze.
Dziękuję. Teraz i zawsze.
Pani doktor, ja chciałam się dowiedzieć, jak to wygląda właśnie u takich maluczków, jak niebowlaczki i często też mają właśnie czkawkę. No bo tutaj mam młodych i po prostu jakoś nie zwracają na to uwagi, bo mówią, że i też to chodzi o to picie, że też nie podają, bo on jest karmiony piersią, to że picie jest niekoniecznie. I nie wiem, jak u takiego małego dziecka.
Przyczyny są takie same, proszę pani, jak u dorosłego. Jeszcze zwielokrotnione tym, że takie maleństwo ma po prostu nie ma prawidłowych, wykształconych odruchów i każda większa ilość pokarmu może doprowadzić do rozdęcia żołądka, podrażnienia i odruch czkawki jest po prostu się o wiele szybciej uaktywnia, prawda, u dzieci.
Tak.
No myślę, że to są te same przyczyny. Natomiast...
Ale raczej podawać wtedy płyn, żeby po prostu picie jakieś, żeby...
Można, tak, bo tutaj chodzi o to, żeby z kolei zahamować impulsację, czyli można dać do picia właśnie coś słodkiego, prawda, albo sama uczek dorosły może zrobić taki manewr, bardzo często również stosowany przy szybkiej akcji serca, nabrać powietrza głęboko.
No to ja mówię koniecznie o dzieci.
No tak, dzieci to może...
Z młodymi, że oni mówią, że to nic takiego, no niech się poczka. No,
no to znaczy, wie pani, zbyt u takiego maluszka zbyt wiele manewrów tego typu można dać do picia. Natomiast rzeczywiście, no ta czkawka, jeżeli ona trwa minutę, półtorej, czy nawet dwie minuty i nie jest zbyt intensywna, to lepiej, żeby minęła sama, niż tam interweniować w jakiś sposób u takiego dzieciątka, prawda? Chyba, że to trwa dłużej, no to wtedy trzeba raczej... Ale no, tak. Proponowałabym właśnie dać coś do picia wtedy może.
Tak. To dziękuję bardzo.
Nie jestem pediatrą, więc jakiś takich... Tak? Następny telefon, słucham.
Szczęść Boże, pani doktor. Trzy tygodnie czy cztery tygodnie temu miała pani audycję o świętej Hildegardzie i mówiła pani o kręgosłupie. Pani doktor, czy pani może mi podać tytuł książki, z której pani korzystała?
Proszę pani, ja mam o świętej Hildegardy książek chyba z 11 różnego typu. Także,
nie pamięta pani.
No trudno mi jest powiedzieć, o czym mówiłam, o kręgosłupie.
O samym kręgosłupie. O chorobach wywodzących się z każdego kręgosłupa.
Aha, to znaczy mówiłam, no już wiem, to jest psychiczne przyczyny chorób.
Psychiczne?
Tak, psychiczne przyczyny, czy duchowe, to jest chyba, ten pan doktor się nazywa Strelow. Tak, się,
tak.
I po prostu jest taki tytuł. Psychiczne czy duchowe przyczyny chorób. Dziękuję właśnie Hildegardę. Oczywiście, szczęść Boże. Szczęść Boże. Oczywiście to są, te podręczniki świętej Hildegardy są opracowywane przez różne osoby, różnych lekarzy i interpretacje wielu tam zapisanych myśli Hildegardy też, no, ja muszę powiedzieć, że po przeczytaniu tych kilku książek z różnych autorów też mam różne, że tak powiem, wrażenia, ale proszę przeczytać sobie, bo to jest taki, myślę, do sprawdzenia też wielu przyczyn chorób, które mogą. Ja nawet jeszcze chyba za 3 tygodnie będę mówiła Państwu, już mówiłam o chorobie niespokojnych nóg, o zespole niespokojnych nóg i święta Hildegarda przynajmniej w tej książce właśnie o psychicznych przyczynach chorób podawane są również psychiczne przyczyny chorób zespołu niespokojnych nóg, nigdzie nie opisywane. Jest następny telefon, słucham. Halo?
Halo.
Tak, słucham.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry pani. Niech będzie. Szczęść halo, Boże. Halo. Tak, słucham.
Ojej, pani doktor, ja przepraszam, dzwonię z Ostródy, moje imię Barbara.
Tak?
Ja mam taki problem. Ja miałam robione w 2013 roku gastroskopię. I niech pani posłucha, jaki mam wynik. I to właśnie związane jest z przełykiem. Jak jem, to się po prostu blokuje, zatykam się. I zaraz ja pani przeczytam, co to jest. Przełyk szeroki o słabej perystaltyce, zalegająco treścią pokarmową, to było wtedy. Błona śluzowa przełyku makroskopowo prawidłowa, wpust drożdny. Błona śluzowa żołądka jest miejscami zaczerwieniona. Oddźwiernik symetryczny, opuszka i część pozapuszkową dwunastnicy jest prawidłowa. Taki miałam wynik tej gastroskopii. To było oczywiście w 2013 roku. Teraz jeszcze nie robiłam. I ja po prostu bez przerwy bardzo dużo popijać, bo inaczej ja bym w ogóle po prostu się zatkała. Normalnie mnie łapie takie, że ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Niesamowita rzecz. Co takiego jest, pani doktor?
Proszę pani, a przy okazji to może zrobię, opracuję ten temat właśnie. Znaczy najprawdopodobniej jest to atonia przełyku. Jeszcze taką atonią, taki zespół atonii może dotyczyć jelit. Z różnych przyczyn jest nieprawidłowa kurczliwość, rozciągnięcie w mięśniówki przełyku i to powoduje, że pani ma rzeczywiście problemy, kłopoty z połykaniem, dlatego że prawidłowo mięśnie zależne od naszej woli przesuwają pokarm, powiedzmy sobie, do 1/3 przełyku, a potem już jest inny układ, który steruje właśnie tą perystaltyką. I może mogą być zaburzenia właśnie układu autonomicznego, przywspółczulne włókna, czy nawet współczulne czasem. Tego rodzaju zaburzenia mogą być w różnych chorobach i to trzeba iść do lekarza i po prostu są na to leki, żeby poprawić troszkę tą perystaltykę, ale to już indywidualnie. Ja to przy okazji muszę Państwu powiedzieć, że mimo tych 20 lat, które mijają w tym miesiącu, właśnie minęły, jak prowadzę porady, ciągle powtarzam, ja to, co przedstawiam, jest w jakimś celu edukacyjnym, żebyście Państwo wiedzieli, że są takie choroby, w jaki sposób powstają. Natomiast ja nie mogę leczyć nikogo przez telefon czy listownie. Każdy człowiek jest inny i każdy wymaga postawienia diagnozy indywidualnej. Natomiast spotykam się z niechęcią taką, jak mówię, że nie mogę panu powiedzieć, czy pani, że taką czy inną tabletkę wziąć, bo ja po prostu nie ma, byłoby to wielkim błędem w sztuce lekarskiej, gdybym nawet słysząc państwa objawy przez telefon czy listownie wskazywała na leczenie. Także proszę wybaczyć, człowiek jest tak skomplikowaną skomplikowanym organizmem, co próbuję Państwu tutaj przedstawiać i udowodnić, i w każdym indywidualnym przypadku proszę iść do lekarza i przebadać się i dopiero leczyć się u lekarza, który Państwa widzi, ogląda, zna i wtedy może postawić diagnozę. Także przepraszam za ewentualne brak interwencji w niektórych przypadkach, ale po prostu takiego leczenia być nie może. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.